Cześć, tu Borg
i MFX,
Retrogralnia i witamy w naszym popkulturalnym cyklu Weź Przewiń. W tym odcinku, co?
W tym odcinku film definiujący dla wielu, dla całej dekady. Na pewno jest definiujący dla pewnego aktora, który w tym filmie wskakuje wreszcie w swoją niszę.
Żeby nie powiedzieć w dołek.
Jak możesz? To jest oczywiście film z Arnoldem, którego odmroziliśmy. Zdjęliśmy na chwilę ban na Arnolda i dzisiaj mówimy o Komando.
Jest to Komando. Oglądałem ostatnio taki urywek gdzieś tam na internecie, jak się śmiali, że on robił Rambo, ten Komando i tak dalej, i tak dalej. Nasz dwóch ulubionych aktorów, Schwarzenegger i Rocky Balboa. Pamiętam, że ten film obejrzałem. Ale tylko dlatego, że pamiętam pierwszą scenę. Pamiętam pierwszą scenę tego filmu, lecący helikopter, scenę w domku.
Zresztą jak wiele filmów się tak zaczyna, to aż dziwne trochę, że to
tak. Znaczy lecący helikopter to jest chyba standardowa klisza.
Ale nie każdy film zaczyna z Arnoldem, który wychowuje dziecko.
Tak, to prawda. Nie wiem, czy ty, Michał, go widziałeś, jak byłeś młody?
Ja z wstydem przyznaję, że widziałem go dopiero niedawno. Nie widziałem go za to. Tych czasów jakoś musiał mnie minąć na VHS, albo już był tak zajechany, że nie dało się oglądać i pewnie eksplodował w tym VHS-ie. Komuś do mnie nie dotarł. Tak musiał być.
Oglądanie tego filmu po raz pierwszy, że tak powiem, w obecnej dekadzie, to musi być trochę szok.
Zależy, czego się szuka w filmach tak naprawdę. Zależy też od jakby poziomu świadomości osoby.
Ten film którego roku pochodzi?
O, 85? Sam środek dekady, geometrycznie.
Sam środek dekady i sam środek, można powiedzieć, to jest taki film, który jest takim apogeum swojego gatunku, chyba można powiedzieć.
On jest punktem takim przegięcia troszkę dekady. Ten film jest o John McTiernan, ten człowiek, który później zrobił jeszcze później zrobił szklankę.
To jest takie lokalne maksimum, które po prostu, tak, to jest punkt przegięcia. Nawet bym powiedział, że ten film trochę wychodzi ponad ten punkt.
On jest taki trochę, może nie tyle kulminacją, co takim najbardziej chyba rozpoznawalnym punktem takiego trendu, który się właśnie narodził pod koniec pierwszej połowy lat 90., kiedy filmy o komandosach, filmy o jakichś takich żołnierzach albo otwartych facetach, którzy mają jakąś taką misję do zrobienia, przestały być filmami akcji takimi klasycznymi, a zaczęły być filmami superbohaterskimi. To są zakamuflowane filmy superbohaterskie. Bo nie można inaczej nazwać filmu, w którym ani przez moment nie uważamy, że aktorowi głównemu, bohaterowi może się zdarzyć jakakolwiek krzywda. No bo od Arnolda przecież kule się odbijają. Od późnego Rambo dwójki i trójki też kule się odbijają. Arnold pamięta w tym filmie takie małe zadrapanie na czole i to jest jedyne, co wynosi z Komando na sam koniec filmu. Także to ten film, w którym bohaterowie z twardych facetów urośli w niezniszczalnych facetów.
Tak, bo o ile w Rambo 1 koleś był jeszcze normalnym, zwykłym...
Rambo 1 to jest inny film, to tak, jest dramat. To
tutaj w Komando. Przyznam się, że ja drugiego tak superbohaterskiego filmu o żołnierzach nie widziałem. Okej, mogę sobie tam jeszcze, kurde, nie wiem, przypomnieć jakieś takie filmy
z Dudikowem.
Z Chuckiem Norrisem, ale nawet filmy z Chuckiem Norrisem i Dudikowem mi się wydają mniej przegięte od tego filmu. Jestem przekonany, że kurde, jakieś tam amerykański ninja, jakieś takie dziwne jakieś pomysły, kolesie, coś tego typu, to i tak Komando jest naprawdę najbardziej przegiętym filmem tego typu, jakie
on miał najwyższy stosunek budżetu do tego, co chciano pokazać. Nie?
Czyli budżet, tak?
Tamte filmy prawdopodobnie gdyby mogły, byłyby dużo bardziej przegięte, no ale nie mogłem, bo miał niskie budżety.
Tak, tam po prostu nie widać tego dysonansu między skomplikowaniem scenariusza a poziomem budżetu i przez to jest to takie bardziej, nie ma tego punktu szoku. Nie ma tego punktu szoku, natomiast w tym filmie jest rzeczywiście, przynajmniej dla mnie, przegięcie w wielu momentach, ale takie bałem się, że go będę teraz gorzej odbierał. Sam początek, czyli ta sielanka, gdzie Komando, Matrix.
John Matrix, no.
Matrix, jak w ogóle, kiedy jeszcze, to były czasy, kiedy Matrix było cool.
Co to w ogóle za nazwisko Matrix? Jak może się nazywać Macierz?
Jeszcze z lat 90. Matrix to było cool słowo. Ten na początku montaż z tą jego córką, ja sobie na początku tak pomyślałem, Boże, to jest trochę creepy.
To jest takie trochę creepy, jak się pakuje maksymalnie wielkiego faceta i małą dziewczynkę. Tam w wieku nie wiem ilu tam lat nie patrzyłem. Dziewczynkę gra Elisa Milano, dosyć znana aktorka dziecięca i później nastoletnia. Z lat właśnie 80., wczesnych 90. Na przykład jak ktoś oglądał Strażników Galaktyki, to ten statek nazywa się Milano i to jest na część właśnie jej, bo bohater był w niej zabójany za dzieciaka.
w każdym razie ten taki montaż, to jest taki montaż, w którym normalnie mógłbym sobie wyobrazić, że będzie w jakiejś żartobliwej serialu komediowym, jakiś taki kawałek wrzucony
do muzyczki. Arni razem sobie chodzą, gdzieś tam sobie hajkują, dzielą się na przykład lodami, nawzajem sobie liżą, mimo że obydwa są takie same.
Ten sam smak mają, to właśnie na to, jak na to spojrzałem, że przygięcia, takie, po co się zamieniają lodami?
Nie starczyło w budżecie na kulkę czekoladowych, no nie wiem, o co chodzi, ale widocznie. Właśnie tak było. Smak. Razem łanie w ogóle głaskają. Zwierzęta przychodzą do Arniego, aby je pobłogosławił.
No. To jest jak Bambi bym powiedział normalnie. To jest scena, kurde, jak z filmów Disneya. Ale okej, dobra, uznałem, że to jest creepy, ale potem na szczęście film mi to wytłumaczył. Film mi wytłumaczył, że w pewnym momencie ta dziewczynka się pyta tego Matrixa, czy on znowu ją nie opuści. Bo ewidentnie to jest człowiek, który był kiedyś żołnierzem, pewnie go nie było w domu, to dziecko było...
Arnie tłumaczy wręcz dosłownie w jednej scenie późniejszej, dosyć dużo późniejszej, kiedy pora zatrzymać film na chwilkę, żeby Arnie coś wyjaśnił wreszcie. W tym filmie on mówi, że on tam tłumaczy, że tam jak szła do przedszkola, to byłem w Libii. Jak jej tam wypadł ząb, to byłem w jakimś tam w Ameryce Południowej, gdzieś tam. I wymienia te wszystkie miejsca, w których on był, zamiast być w domu. Tak. Na wszystkich możliwych miejscach.
I tylko to, jak gdyby to bardzo dużo na szczęście zbiło we mnie to poczucie cringe'u, bo wtedy zrozumiałem, okej, to jest po prostu przegięcie, ale to jest przegięcie, bo to są ich takie, bym powiedział, powrót do rodziny, że oni są jeszcze na tej fazie, kurde, kiedy mają tego, nie wiem, nie widzieli się pewnie latami, teraz mogą w końcu spełniać swoje marzenia jako ojciec z córką.
No Arnie to trochę kompensuje, no nie da się ukryć, Arnie trochę kompensuje.
Trochę kompensuje, to prawda. Ale okej, to dzięki temu trochę zbiło we mnie.
Nie wiem, ile Arnie już jest na tej emeryturze, nie mam pojęcia.
No nie może być to długo.
Nie pamiętam, czy pada w filmie, nie wydaje mi się, chociaż może się mylę.
Ale nie może być to długo.
Ale Arnie faktycznie jest jakby, wreszcie znalazł ten swój dom i wreszcie może wychowywać tę córkę, więc nadrabia te wszystkie lata, których go nie było.
Tak, no i tą sielankę przerywa przylot helikoptera, kto by się spodziewał, wychodzi stary przyjaciel generał, jak w każdym możliwym filmie tego typu.
To jest chyba major generał chyba na dwie gwiazdki, ale nie jestem specjalny do amerykańskich stopni wojskowych, ale to jest właśnie generał, który był kiedyś dowódcą armii. Ponieważ pominęliśmy jedną scenę, samo wprowadzenie filmu, bo jak zaczniemy film z Arnoldem od małej sarenki, to wszyscy wcisną stop i wyłączą to, wcisną ejet.
Tak, na początku faktycznie jest taki cold opening, można powiedzieć. Nie wiem, czy pierwsza jest scena, jak Arnold.
Pierwsza scena jest taka, że budzi się jakiś gościu obok żony i żona mówi, śmieciarze przyjechali. Śmieciarze? Dzisiaj? To chyba nie dzisiaj śmieciarze mi przyjechali. No ale dobra, staje i idzie. Jest taki wielki, piękny dom z lat 80. bogatego gościa, wielkopowierzchni. On łapie te śmieci i idzie do tej śmieciarki, podjeżdża śmieciarka na wstecznym, a ze śmieciarki wychodzą dwóch kolesi, napiewują, a już myślałem, że nie zdążyłem, mówi, I think you missed me, we didn't. I goście wyciągają dwa zajście ingramy i pakują w niego po serii.
Tak.
Każdy. Jeden z tych gości to jest Bill Duke, ten gość, którego później znaliśmy w Predatorze, ten taki mroczny ziomeczek. No i w wielu innych filmach, gdzie grał, że znam sobie drugoplanowe role, to jest właśnie jeden z nich. Drugiego chyba nie znamy, przynajmniej ja nie kojarzę. No ale załatwili gościa, wsiadają do śmieciary i odjeżdżają dalej. Następna scena jest taka, że Bill Duke jest w salonie samochodowym i ogląda samochody. I sprzedawca próbuje upchnąć maksymalnie nudne amerykańskie auto. I coś tam gada, ale że Bill Duke nie ma szacunku dla amerykańskiej motoryzacji, to wsiada do tego auta, które z jakimś cudem jest zatankowane, mimo że stało w salonie, w pomieszczeniu. I rozjeżdża tego sprzedawcę biednego i odjeżdża.
To, że to auto jest zatankowane, to rozumiem, może chciał go zabrać na, nie wiem, jazdę testową, ale
fakt... Samo nie stało za szybko.
Ale fakt taki, że kurde, on tego kolesia zabija rozjeżdżając go, przecież ten koleś mógł odskoczyć. To akurat jest...
No właśnie takie trochę mało
profesjonalne.
Mało pewny plan, tak, dokładnie.
Tak. Mogło to się nie udać. Kolejna osoba, która niby ginie, to jest już chyba koleś na łódce, czy jeszcze ktoś tam po drodze jest?
Wypływają sobie na jakiś taki połów i Bill Duke mówi, ja nie płynę, czy coś takiego, i ma tam detonator założony i wysadza tę łódkę. I to jest chyba trzecia, chyba ostatnia scena z tych, którzy giną.
Także widzimy, że ktoś, tutaj znowu niespodzianka, likwiduje, tutaj znowu szok.
Jakichś ludzi, jeszcze nie wiemy jakich, ale generał wyjaśnia.
Generał wyjaśnia, bo to są ludzie Matrixa.
Z jego poprzedniego oddziału,
z jego komando, można powiedzieć.
Jego komando.
Komando. I pewnie kolejny właśnie będzie Matrix i tutaj major generał zostawia jakichś dwóch losowych...
Dwóch przypadkowych żołnierzy, nie patrzyłem im w sumie na rangi, może są jacyś szeregowcy. bo wypędliwszy mieć czerwone koszule, ponieważ dobrze wiemy, co się stanie z nimi za chwilę.
Ale ponieważ... Matrix się pyta, czy są dobrzy, są zarąbiści, ale nie tacy zarąbiści, jak jesteś zarąbisty.
Ty to jesteś dopiero zarąbisty, dlatego zostawiam ci tych dwóch ziomków i oni mają cię bronić przed tymi terrorystami, którzy wszystko skasowali trzy osoby z twojej...
A ja teraz polecę i będę próbował się dowiedzieć, śledzić, o co chodzi. Jak tylko ten kolej startuje...
Ta córka jeszcze mówi coś takiego, czy ty gdzieś tam znowu jedziesz na jakąś wojnę, czy coś tam. Nie jadę nigdzie. Arnis pogląda i przez rafin, to widzisz, że w krzakach stąd zły Meksykanin z karabinem i zaczyna otwierać ogień. Ten generał, jak już przyleciał, to ci koleś już byli na miejscu.
To jest jeden z absurdów tego filmu, bo to jest potem wytłumaczone, że ci kolesie zabili tamtych kolesi, żeby generał wskazał, gdzie jest Matrix. On przyleciał, ale oni już tam byli. Poleciał, nawet nie zdążył odlecieć.
Tak.
A poza tym Matrix tego kolesia Meksykana wyczuł nosem w ogóle. On pod wiatr mu stanął, czy coś takiego.
Tak. On nawet mówi, że wywężył go. Nie wiem, że ma jakieś supermoce jakiegoś wilkołaka albo coś, nie wiem.
W każdym razie jeden koleś już z tych ochroniarzy
ginie od razu, drugi jeszcze gdzieś tam się chwilę opiera. Arni jeszcze nie jest z domu, idzie po broń, zdaje się.
Tak, Arni biegnie do broń, wraca, ale tu już niestety okazuje się, że...
Tak, ten drugi komando został zabity i oparli go o drzwi, że jak Arni otworzy drzwi, to żeby on wypadł na niego. Taka filmowa sztuczka starych komandosów.
Tak.
I tam siedzi zły Meksykanin.
Ja myślałem, że to nie Meksykanin, tylko bardziej mi na blisko wschodniego ziomka wygląda.
Tak, kto wie tam.
Jedni
grają drugich i tak go pewnie gra biały aktor.
Bardzo możliwe.
Jedni grają drugich.
W każdym razie ten zły mówi, że mamy twoją córkę, teraz musisz nas słuchać, a Arni mówi nie, to nie będę.
I strzela mu prosto
w pysk, czy tam gdziekolwiek.
Strzela mu w czoło, ale mamy teraz swoją córkę. I Arni gdzieś tam przez okno już widzi, jak odjeżdża samochód. Jest to samochód niebyliaki, bo europejski, jest Mercedes S-klasa wczesny. Wczesny, z lat 80. Mercedes i jak, nikt dobry nie jeździ europejskimi autami, to amerykański filmak. Jeśli ktoś jeździ europejskie auty, to nie może być dobry. Więc oni odjeżdżają, Arni zaczyna ich gonić, biegnie do auta, gdzie ma swojego dużego amerykańskiego woza, terenówę, ale widzi, że ktoś coś wyrwał mu kable ze silnika. I Arni nic nie może. Bez silnika Arni nie pogoni?
Pewnie, że pogoni. I tutaj według mnie jest kolejna dziwna sytuacja, bo Arni z jakimś strasznym problemem przepycha samochód na luzie. Jakby to był, kurde, pięciotonowy...
Może zakreszczyli mu ręczny, no nie wiesz tego. No
raczej nie zakreszczyli mu ręczny, ponieważ skakuje do niego i postanawia... W wielu filmach to się sprawdza, że należy z góry... Aha, bo zapomnieliśmy, że Arni w górach mieszka.
Arni w górach mieszka, na wzniesieniu, na samym szczycie góry w zasadzie.
Arni go stać. Ma tam taką chatę, że kurczę, ja pierdzielę, no ale... Szefem tam był, to jest
nie zlikwidował jakiś park narodowy, tylko po to, żeby on mógł tam mieszkać.
Więc postanawia ich dogonić. I wiadomo, przecinają się kilka razy, ciężą w kołku.
Jest to dużo fajniejsza scena niż brzmi z opisu, na pewno.
Tak, wygląda
zupełnie fajnie, chociaż jest to trochę może dziwne, przetacza się Arno. To się dwa razy jakimś cudem
mija.
Nie wiem, dlaczego nie zrobili całe okrążenie, bo może krążą wokół górki.
Ku mojemu zdziwieniu, Arniemu się nie udaje ich złapać od razu, pewnie byłoby to zbyt proste.
Samochód, jako że już się przerzucił, to natychmiast eksploduje, ponieważ mamy tu film akcji z lat 80., więc samochód musi eksplodować po dotknięciu.
A Arni zostaje zatrzymany pod muszką. Wtedy przychodzi do niego... co tam się pojawia do niego?
Oni go zawijają, chyba Duke go zawija do auta, a później zawożą go do głównego Zwola.
Właśnie, zawożą go do głównego Zwola, gdzie Zwol musi wyłożyć oczywiście mu cały ten...
Tam przy okazji poznajemy głównych aktorów tego filmu. Przede wszystkim jest tam niejaki Bennett, którego gra taki gościu Vernon Wells, to jest australijski aktor, on grał, jak kojarzysz, w Interkosmosie pana Iho, czyli tego gościa ze sztuczną ręką, to jest on. I grał też w Mad Maxie dwójce. Nawet w Fortecy grał, z tego co ja kojarzę. Także to jest główny i to jest dawny też członek jego oddziału, ale on nie zginął, tylko upozorował śmierć.
Tak, to był ten koleś na łódce, który tylko udał, że się zabija, żeby z siebie podejrzenia jakieś tam ściągnąć. Okazuje się, że Arni go z jakiegoś powodu wyrzucił ze swojej ekipy.
Arni mówi, że on za bardzo lubił zabijanie. On za bardzo polubił zabijanie i dlatego Arni go usunął.
Ja sobie nie wyobrażam, jakby ktoś, że ktoś
to
może...
Że żołnierz ktoś, za bardzo...
Jeśli weźmiemy, tam ustawimy, że normą jest Arni w tej drużynie, to ten koleś to musiał być jakiś...
Kurczę. No nie, ja wiem, może lubił torturowanie, a nie zabijanie, bo Arni wiadomo, jak tam w Predatorze, może zabić 500 osób, ale kobiety nie wolno na przykład, nie? Może o to mu chodziło, nie?
Może.
Więc może jakieś tam niepisane zasady Arnolda tutaj weszły w grę. Zresztą Arni, jak powie, że Arni macie go zwolnić, no to posłuchają Arniego. Więc Arni zadziałał i gościu zwolnił, dlatego on go obwinia za to, że pozbawił go jedynego, co on miał w życiu, czyli zabijania. Więc to jest właśnie. Gościu jest bardzo fajny, nosi taką kolczugę, który jest z Łuczki. Ktoś mu usztrykował, jak to się mówi. Zrobił na drutach, może to zrobił John Spartan z Demolki.
Nie no, koleś faktycznie wygląda dosyć interesująco, muszę powiedzieć.
Ma taki wąs to akurat, wąs to taki
trochę dla wąsu. Trochę Freddy'ego z Queen przypomina w pewnym momencie.
No taki trochę, no mówię, jest on figuruje na wielu toplistach jako jeden z najbardziej przegiętych złoli w historii kinematografii, to na pewno. Także on jest dziwny. Potem jest kilku jeszcze ludzi. Jeden gościu, który wygląda jak taki makler gnom. Niski koleś w krawacie. To jest taki cwaniaczek makler gnom. Jest jakiś gościu, który, ja mówię, że to jest Karaibczyk, bo to jest taki czarny koleś z hiszpańskim nazwiskiem i ma taką kwieciastą koszulę. Generalnie na Karaibach to tak chodzą turyści, a nie mieszkańcy, no ale nieważne. Ja na niego mówię Karaibczyk, niedługo się zostanie, co się nim zajmie. No jest jeszcze właśnie Duke, on się nazywa, nie pamiętam jak. Nie przypomnę sobie. Zły gnom nazywa się Sully, to pamiętam. Tamten nie pamiętam, ale jest to Bill Duke z Predatora.
No i mamy jeszcze jego ekscelencję. Chyba
jego ekscelencja, niejaki Aries. Arius. Arius, który był byłym prezydentem nazwanego południowoamerykańskiego kraju. W kraju się nazywa Valverde i występuje też w Szklanej Pułapce. Oraz w kilku mniej znanych filmach Foxa, gdzie tak po prostu nazywano jakiś przypadkowy nieistniejący kraj w Ameryce Południowej. Fox miał coś takiego.
No i ten generał Simo, czy jakoś tam, ten ekscelencja zaplanował, że zatrudni Arniego.
Arnie wcześniej pracował przy obaleniu jego rządu, ponieważ pracował przy obaleniu rządu. Arnie i tam jego oddział doprowadziły do przewrotu w tym kraju i on został obalony, wygnany i on teraz próbuje się zachować. Ja ten rząd obalę na nowo, ja go obalę z powrotem.
Tak, więc chce wziąć Arniego i zmusić go właśnie przez porwanie córki do powrotnego obalenia przeciwnika, którego on wcześniej z powrotem. W każdym razie ma to się o 180 stopni zmienić.
Dlatego wpadł na bardzo chytry plan, że zmusi Arniego, żeby gdzieś tam pojechał i jako, że prezydent go zna, ten obecny, i tak, będzie mu ufał, tak, to żeby Arni go skrycie zabił. Ponieważ jeśli nie, to oni zlikwidują jego córkę.
Tak. I żeby to właśnie wykonać, to chcą wsadzić Arniego do samolotu, oczywiście pod kontrolą tego...
On się nazywa jakoś Hernandez czy coś takiego, jakieś takie ma hiszpańskie nazwisko. Tego wielkiego czarnego gościa, gnom odstawia ich na lotnisko i mówi, dobra, teraz będziecie lecieć, macie wsiąść do tego, u nas na miejscu w Valverde już czekają moi ludzie, jeśli nie wysiądziecie z samolotu albo cokolwiek się stanie, to natychmiast zabijemy twoją córkę, więc nie kombinuj.
Tak. Oni sobie tam siadają, Arnie się pyta stewardesy, ile tam samolot będzie leciał, chyba jest 11 godzin, 11 z tego godzin. Co pamiętam.
Ta super scena, w której Arnie tylko pobieżnie się rozgląda, albo nawet i wcale się nie rozgląda i skręca ukradkiem kark temu właśnie swojemu opiekunowi. Wybiera wcześniej kocyk i poduszeczkę chyba ze schowka i tak go nakrywa i mówi, proszę tutaj koledzy nie przeszkadzać, bo on teraz śpi i będzie spał cały lot.
Po czym ustawia sobie zegarek
na 11
godzin, jak 24 godziny.
To jest zadziwiająca ilość sensu, że ten limit czasowy, który jest w filmie, ma jakieś swoje wytłumaczenie, bo zwykle nie ma, zwykle się mówi, macie 24 godziny. Nie?
Tak, a tutaj po prostu Arnie ma 11 godzin, bo za 11 godzin zadzwoni telefon i się okaże, że ziomka nie ma, tylko jest trup.
Tak, wtedy oni będą wiedzieć i natychmiast zlikwidują tą jego córkę, bo już wiedzą, że Arnie już i tak nic dla nich nie zrobi.
Arnie musi opuścić samolot, ale ma już pewien problem, ponieważ drzwi już są zamknięte, a samolot
już kołuje,
startuje.
Już startuje. To jest najdłużej startujący samolot chyba, jaki widziałem w życiu.
I tutaj następuje kolejne przegięcie. Znaczy, okej, może nie przegięcie, ale trochę przegięcie. Arnie udaje się do kibla, później z kibla przechodzi jakimś tam zamkniętymi drzwiami do bloku bagażowego.
Nie, bo w ogóle wyrywa jedną ściankę, że przedział pasażerski od bagażowego dzieli taka jedna malutka ścianka, którą Arnie rozwala jedno ręko.
Ale z napisem do not open when in flight, więc wszystko jest w porządku. I przechodzi później do miejsca, w którym są jest podwozie, zawiesza się na kule i akurat tak się dobrze składa, że samolot startuje nad jakimiś takimi bagnami.
Tak, nie wiem, gdzie się dzieje, stawiałbym na Florydę, ale nie wiem, czy to gdzieś pada, gdzie to się dzieje. Mi się wydaje, że raczej mówią na coś o LA, ale w LA nie ma bagnisk. Bagniska są na Florydzie. No,
w każdym razie trochę mało prawdopodobne jest fakt, że jakby koleś wyskoczył z samolotu, który tam, nie wiem, kilkaset kilometrów na godzinę popierdziela, to coś mu tam się nie stało. Z drugiej strony jeszcze taki samolot powinien miał mieć dekompresję w tym momencie.
No na tym etapie już pewnie już byłoby czuć powiew, to na pewno. Może nie dekompresję, ale wiatr na pewno by się zerwał w środku.
Arnie zeskoczył i scena prawie jak kurczę z Człowieka Demolki, czyli musi przebiec przez lotnisko, no i zacząć szukać swojej córki. a zaczynają szukać, szukając tego ziomka, który...
Tam był na lotnisku. Szczęśliwym trafem on poszedł zadzwonić do centrali, ponieważ nie ma komórek w tym świecie, więc muszą pójść na klasyczny widok na starych filmów w lotniskach, gdzie są całe rzędy telefonów, bo wszyscy dzwonią na lotnisku, że już wylądowali. Więc potrzebne są takie budki telefoniczne. Więc tam idzie i został tylko dlatego, że właśnie wypatrzył ładną stewardesę, która tak. Chyba odwołali lot i ona teraz wraca gdzieś tam. I próbuje coś tam zarywać do niej, a że jest obleśnym gnomem, no to nie za bardzo, niestety. Więc ona tam za bardzo na to nie idzie, ale to dało Arniemu chwilę czasu, żeby dobiec z drugiego końca lotniska pasa startowego samolotów.
Przeuważyć go i zacząć tak. go śledzić. Mhm. Ten ziomek idzie na parking i chce pojechać swoim kabrioletem. Akurat na parking też idzie ta stewardesa, która też chce odjechać swoim kabrioletem i właśnie za nimi idzie Arnie i Arnie, że tak powiem, zaczyna się do tej nie przystawiać, ale że tak powiem w dziwny sposób...
Uprawia kidnapping.
Właśnie.
Stosuje na niej techniki kidnappingu, no niestety. Uprowadza to. Jeszcze wyrywa fotel w ogóle z samochodu.
Właśnie, to jest kolejna rzecz bez sensu.
On się nie zmieścił, to jest taki malutki brytyjski kabriolet, spodziewa się, co to w ogóle
tak,
jest.
Tak, ale zauważ, że potem zamieniają się miejscami, ona siedzi w tym miejscu, gdzie ten fotel powinien być, a już go nie ma. A potem Arnie wcale nie jest taki duży, nie wiem, to jakoś ktoś...
Mi się wydaje, że on potrzeba się położyć, żeby go nie wypatrzyli.
To mógł się z tyłu położyć, kurczę.
Nie zmieściłby się, to jest malutkie autko.
Ale tego fotela nie ma przez chwilę, a potem się jak gdyby renderuje. W każdym razie Arnie zmusza tą stewardesę, która jest trochę mocno przestraszona, jakiś wielki chłop, w ogóle bez wyjaśnienia, zmusza ją do jechania z jakimś creepy koleziem. Jeszcze, więc ma super dzień, co nie? Na początku gdzieś z bokiem
wyrywał. Na pewno odwołali lot, potem jakiś zboczol chciałby wyrywać.
A potem jakiś wielki chłop ją porwał i kazał za tym zbokiem jechać.
Właśnie za tym zbokiem, żeby jeszcze było mądrzej.
Tak. I jadą każdy.
Oni jadą do takiego centrum, który wygląda jak Solpol, jeśli ktoś kojarzy. Już nie istnieje ten budynek we Wrocławiu, ale ma takie totalnie vibesy, takich połówki lat 80. I oni tam śledzą. On idzie do jakiejś tej knajpy, bo chyba ma jeszcze jakieś transakcje do zrobienia, wymienia jakieś paszporty z jakimś przypadkowym ziomkiem.
Kupuje chyba paszporty dla tej swojej ekipy w jakiejś tam chińskiej restauracji, a Arnie prowadzi tą dziewczynę, tą stewardessę i mówi, w końcu jej mówi, o co chodzi mniej więcej, że chodzi, że córkę jej porwali i musi mu zaufać, żeby poszła do tej restauracji i wyrwała tego ziomka, żeby on pokazał jej, nie wiem, gdzie on mieszka, żeby coś chce Arnie w każdym razie z tym zrobić. W tym momencie jeszcze stewardessa zachowuje się jeszcze rozsądnie, bo potem jej kompletnie według mnie klepki od tego odwalają i mówi jakiemuś tam ochroniarzowi, że jakiś creep się do mnie dowala. Ochroniarz tak spogląda na tego Arniego, mówi, sprawdzimy to. Ochroniarz też jest w miarę sensowny, bo wzywa od razu...
Wzywa wsparcie. Chyba ocenił swoje szanse w starcie z Ronaldem. Nawet wizualnie wystarczyło.
I następuje taka scena, w której Arnie tłucze biednych, zupełnie nikomu, niczemu niewinnych ochroniarzy w tym całym centrum handlowym.
Potem jest bardzo głupia scena, w której tamten gościu od paszportów, który przyniósł paszporty, myśli, że to policja przyszła po niego i zaczyna strzelać.
Tak, zaczyna strzelać, kilka osób ginie.
Tak.
Arnie tam kogoś zrzuca w ogóle, nie wiem, jakiegoś ziomka w ogóle, coś tam kogoś zrzuca z jakiejś tam przez balustradę. W każdym razie dzieją się hardkorowerzycy.
Arnie gdzieś tam kątem oka zauważył, że właśnie zły gnom, czyli Sally, on się nazywa Sally, zjeżdża windą z drugiej strony centrum.
Bo Sally go jeszcze w tym momencie była taka sytuacja, że Sally go przyuważył i chciał zadzwonić.
Tak, bo on już chce dzwonić do centrali.
Ale wtedy Arnie wyrwał całą budkę telefoniczną.
Wyrwał razem z nim, bo to była taka rura.
Tak, wyrwał budkę, rzucił nim i on zaczął uciekać właśnie tą windą. Mhm. W każdym razie Arnie biegnie za nim. No jest taka typowa scena pościgu w centrach handlowych.
Centra handlowe kończy się bardzo fajną akcją, w której Arnie odwala Tarzana. To jest akurat bardzo fajne i bardzo fajna robota kaskadera, który przez całe centrum handlowe praktycznie z górnego balkonu przeleciał na zerwanym kablu i wylądował na dachu windy. Także bardzo fajnie.
A w tym momencie właśnie zaczyna klapka odbijać tej
stewardessie, która zamiast uciekać gdzieś tam albo iść na policję, zaraportować cokolwiek, to idzie do tego swojego auta, żeby się razem z Arnoldem do niego.
Dokładnie. Jeszcze przedtem Arnoldowi ratuje życie, bo odbija jakąś tam broń, którą wycelował jeden z tych ochroniarzy w stronę Arnolda. No to jeszcze mogę zrozumieć, że Arnold w sumie uznała, że Arnold może nie jest taki nie za tyle winien, żeby go tam zabijać od razu, ale czemu ona za nim biegnie i czemu chce z nim jechać za tym creepem? To już trudno powiedzieć. Mhm. To już naprawdę po prostu odbija klapka, ale Arnie potrzebuje, no jest potrzebna kobieca rola, tak? W takim filmie musi Arnie
sobie jeździć. No trudno, no nie będzie z facetem jeździł ani sam.
I siada na tym...
Sam to by jeździł w latach 70. Tak. Tam to by jeździł sam.
Arnie wskakuje więc na miejsce kierowcy, ona wsiada na tym krześle, którego już nie ma, ale znowu się pojawiło. I jest piękna scena pościgu. W sumie to trochę dziwne, bo koleś uczeka Porsche, bo zauważyłem, że ma Porsche.
No, oni biegną takie stare, malutkie, to jest jakieś brytyjskie auto, kabrioletem. Bardzo fajnie jest też ten pościg, bo oni trzy razy miałem ten sam samochód, takie stare Renault 7 z wgięciem koło tego, po tym wgięciu rozpoznałem. I trzy razy go miałem podczas tego pościgu i jeszcze go mijali, jak podjeżdżali pod to centrum. Także to jest samochód, który jest wszędzie.
W każdym razie jakimś cudem magicznym Arnie dogania Porsche tym właśnie starym samochodem. No i zrzuca, spycha go delikatnie z...
No, podziałby się do rowu, ale raczej spycha go na taką skarpę.
Na taką skarpę, tak. No i następuje przesłuchanie. Typu Arnoldowego, czyli kolesia po prostu wystawia
za
przepaść i każe mu powiedzieć, gdzie jest...
To jest akurat fajne sobie, bo Arnie dosłownie podnosi go. Widać te linkę, na którym wisi, na dziwne, żeby nie wisiał na lince. Więc Arnie podnosi go za jedną i wywiesza go. I on tam mówi, gadaj w ogóle, gdzie jest wasza centrala, gdzie w ogóle miałeś teraz jechać. I on mówi, nic nie powiem, ale chyba wypada mu klucz z kieszeni.
Tak, i Arnie mówi, bo przedtem jeszcze Arnie powiedział temu ziomkowi, to jest bardzo ważna sprawa, Arnie temu powiedział ziomkowi jeszcze, jak się żegnali w...
A tak, to jest bardzo ważne, bo to jest pierwsza połowa Lennonera.
Powiedział, setup. Lubię cię, zabiję cię, więc...
Jesteś zabawny, ciebie zabiję na końcu.
Tak.
Tak mówi dokładnie Arnie.
A teraz mówi, pamiętasz, jak ci powiedziałem, że cię zabiję jako na końcu?
Tak, pamiętam, to kłamałem.
No i zrzuca kolesia w ten...
Arnie założył, że ten klucz, który znalazł u niego...
Też mnie to zdziwiło.
Że na pewno go doprowadzi w następne miejsce, w którym ma iść. Akurat tak jest, bo to jest pokój hotelowy, który mieszkają razem z tym... Z gościem, z Makiem, z Predatora.
I jeszcze go ta stewardessa, która była 5 metrów od nich, pyta się, gdzie jest ten ziomek? To jest tylko po to, żeby Arnie mógł powiedzieć, poleciał.
Poleciał
se, tak? Tylko, żeby mógł one-linera rzucić. Jadę do tego...
I let him go. Puściłem go,
poleciał. Jadą więc do tego hotelu, z tego klucza. Tutaj znowu właśnie jakimś cudem Arnie uznaje, że to coś mu to da, ale mu to już generalnie figę daje. Dałby mu figę, gdyby nie to, że się w tym momencie tam zjawia ten duży...
Właśnie Duke.
Duke, tak.
To jest nazwisko aktora, nie pamiętam nazwiska bohatera. On się zjawia i on tam też bardzo sprytnie rozpina dziewczynie jeden guzik u bluzki i każe iść do tego, że niby to jest dziewczyna, która sobie przeprowadził.
To jest akurat mądry. Otwiera, bo
Arnie go zna pewnie.
Bo ten koleś puka do drzwi, więc Arnie w środku odpala prysznic, każe się tutaj rozkamęcić i mówi, że powiedziała, że jest pod prysznicem. No i rzeczywiście on wchodzi i rozpoczyna się, że tak powiem, szamotanina. Arnie tutaj oczywiście przebijają się przez ścianę.
Tak, spadają jakimś biednym ludziom w ogóle do pokoju. Tutaj obowiązkowe cycki, tak jak mówiłeś, zawsze muszą być. Jeszcze są lata 80, jeszcze takie rzeczy się dzieją w filmach. Wpadają jakimś biednym ludziom do pokoju przez ścianę. Właściwie to były drzwi w ogóle, to pewnie jakiś taki dziwny motyw.
A to pewnie łączone były te albo coś z dykty. No i chcieli tego Duke'a pewnie przesłuchać, ale oczywiście Arnie jakoś tak go rzucił, że go kurde na jakąś, nie wiem, na jakiś taki dekę czy coś go...
Na kawałek deski, no taki łamany.
W każdym razie
go przebił, no i kicha.
Ale...
na szczęście po sprawdzeniu kieszeni znajdują fakturę za paliwo i to jest paliwo niby jakie, bo to jest paliwo
ta faktura jest chyba w samochodzie tego kolesia.
A tak, w aucie,
tak. Bo znajdują kluczyk, idą do samochodu, znajdują fakturę losową za paliwo i akurat ta laska wie, że to jest...
To jest hobby Czechowa. Ona się ćwiczy, bo ona robi licencję pilota, więc trenuje i wie, gdzie samoloty tutaj w okolicy tankują i to jest właśnie to miejsce. To jest miejsce, gdzie tankują samoloty.
Normalnie przypadek.
Wcześniej właśnie wspomniała, że robi licencję.
Także Arnie, jak Wiedźmin na queście, kolejny odhacza
Tak.
Kolejny odhacza te, kolejne wyciąga znajdźki, kolejne te odhacza.
Potem jadą w miejsce, gdzie tamci kolesie pakują się na inwazję, ponieważ na przewrót.
Tak, ale jeszcze chyba...
Wcześniej Arnie mówi, najpierw idziemy po zakupy.
Jedzie po zakupy, więc Arnie jedzie po zakupy, to znaczy wjeżdża samochodem w sklep z bronią.
To jest jakiś demobil, tam jest zapisane surplus.
Tak.
No nieważne, sklep z bronią, dużo
jest. Tam jest akurat fajna scena, bo Arnie szuka takiego specjalnego guzika, żeby włączyć, żeby otworzyły się drzwi, gdzie radneki kupują dobrą broń.
Dobrą broń, taką, której normalnie nie można sprzedawać.
To jest akurat zabawne, bo to akurat jest fajne, że się otwiera się specjalna...
Śmieszne, bo ja bym uwierzył, gdyby to był sklep, na przykład, który Arnie zna, ale Arnie grzebie sobie, come on, szuka guzika, tak by wiedział, że ten guzik jest, mimo że to nigdy nie był, nie? To jest trochę dziwne.
Ja zakładam, że on po prostu zna tego typu
sklep. Dla zdrowia psychicznego, załóżmy, że Arnie zna ten sklep.
Albo przynajmniej rozumie, że tak działają tego typu instytucje. Akurat to jest najmniejsze, to jest do mnie najmniejsza głupota w tym filmie, że on ten guzik znajduje i zaczyna tam brać, kurde,
Ładuje w ogóle do wózka, pakują broń.
Tak, kurde, jakieś czterorakietowa wyrzutnia rakiet.
Tak, dokładnie.
Proszę, karabiny.
Ona jest oparta na faktycznym urządzeniu, tylko że to jest replika. To sprawdzałem, to jest...
To jest taka replika.
Ona się potem zaczyna pojawiać w filmach, bo tak się przejęła.
To jest taka mini Katiusza.
Coś takiego, no czteroprowadnica.
To jest taka, tak. To jest taka ręczna Katiusza dla jednoosobowa, bym powiedział.
Virtua Copie dwójce na końcu zły ziomek miał bardzo podobną broń. Ale tak. Też pojawia się w paru filmach.
Karabiny, miny przeciwpiechotne.
No tak, Claymore oczywiście.
Claymore bierze, karabiny. I tutaj szok. Niedowierzanie, przyjeżdża policja i go aresztuje.
Dziewczyna wygodu nie poszła akurat zawieźć ten staw do auta. Nie wiem, jak to rozładuje, zajmie to godzinę cały ten ciężar. Jak to w ogóle upchała. Ale nieważne, poszła akurat zapakować to do auta. Policja zwija Arnolda, no niewiarygodne. No,
po prostu przyjechali.
Szybki respons.
W sumie Arnold, ja się dziwię, że Arnold uznał, że policja nie przyjedzie, jak on wjechał kurde komuś no w ten w sklep. Zapakowali Arniego do samochodu i go wiozą. A dziewczyna uznała, bo jest już zupełnie odpłynęła, że go będzie ścigać, więc jedzie za nim. Jak ci ziomkowie zatrzymują się na światłach, to odpala rakietę w stronę Arniego.
Chciała trafić w stronę Arniego, ale kwiciła się urządzenie i rozwaliła jakoś biedny przystanek autobusowy.
A potem odwróciła i wywaliła w stronę takiej furgonetki policyjnej, w którą jedzie Arni.
Że i jakimś cudem nie zabiła kompletnie nikogo, tylko przerzuciła cały samochód i Arni wyszedł.
Tak, że ona uznała, że ona tą rakietą nie rozwali tego samochodu, tylko
na strzępy,
nie wsadzi wszystkich, tylko otworzy, nie wiem, Arniego uwolni.
Strzelała w opony, widziałem, że strzelała to przednie.
Tak. I tutaj kolejna sytuacja. Okej, okay. Arni odhaczył, został uratowany. I teraz, uwaga, kolejna sytuacja. Okazuje się, że znaleźli tam mapę jeszcze gdzieś po drodze. Mm-hmm. Znaleźli mapę chyba w tym... Oni teraz
jadą na lotnisko, bo po to Arni zbierał broń.
Tak, jadą na lotnisko, po to Arni zbierał broń. Tam Arni wykonuje element misji stealth.
Tak.
Czyli wchodzi tam po ścianie do jakiegoś biura.
A potem otwiera okno i ta dziewczyna już jest na zewnątrz. Tak. Czeka, że każdy Arni puści.
Przeszuka jakieś biurko i w jakimś biurku znaleźli
mapę, gdzie są jakieś
mapę.
Na marginesie są napisane jakieś koordynaty. Mówi, to są na bak koordynaty tej bazy. Nie ma absolutnie innej możliwości, że one mogą oznaczać cokolwiek innego. Zazwyczaj kawałek świstka, na nim są napisane liczby, to jest na pewno baza złych.
No i rzeczywiście na mapie, na koordynatach znajduje się jakaś taka...
Nie mogli zakreślić kółkiem?
Mogli. Znajduje się jakaś taka mała wysepka. Ta wysepka, no już chyba, wydaje mi się, że dzisiaj może być, kurde, poza chyba amerykańską jurysdykcją, co nie?
Bo nie wiem. Ale tam mają bazę, tam się gromadzą siły tych złych...
No i tutaj zadałby sobie Michał pytanie, w jaki sposób on Arni nagle się zrenderuje, a tam czas płynie, czas ucieka. Tak. Zrenderuje się nagle, kurde, nie wiem, tam 300 km dalej na środku oceanu.
No, hydroplan oczywiście, wygodnie się znajdzie, a dziewczyna wygodnie potrafi to prowadzić.
Dokładnie, co prawda dopiero się zaczęła uczyć.
I uczy się na kompletnie innym samolocie, który kompletnie nie przypomina tego hydroplanu.
Tak, ale okej. Tak się akurat zdarzyło, że kolesie mieli na stanie hydroplan, ona akurat umie latać mniej więcej samolotami.
To paliwo chyba było do tego hydroplanu, tam jest jakoś tam mętnie wyjaśnione.
To jest tych złych hydroplan. Tak, tak.
Mętnie wyjaśnione, skąd się bierze. Jarni nawet mówi, że tutaj jest paliwo, ale nie ma hydroplanu, musi być gdzieś indziej. Nie?
Tak, jadą po ten hydroplan. Swoją drogą teraz znowu następuje kompresja taka.
Tak, Arni przez chwilkę jeszcze musimy zatrzymać na chwilę film, bo za chwilę będzie finał, ale musimy na chwilkę zwolnić akcję, ponieważ Arni teraz będzie tłumaczył to, co mówiłem wcześniej o tej córce, nie?
Tak,
że ja muszę ją uratować, bo to jest jedyne, co ja mam i w ogóle nie byłem z nią przez całe jej dzieciństwo i teraz muszę to odpłacić, teraz jestem na emeryturze i muszę jej to odpłacić. I dlatego jest cała ta akcja.
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Arni te dwa wózki broni, wszystkie karabiny, magicznie zamknął w dwóch takich malutkich torbach.
Może były opakowania.
Wszystkie karabiny, te wszystko takie, dwa wózki wielkie zapakował. W każdym razie idę do tego hydroplanu. Tam jesteś źli już i
pojawiają się ci źli z karabinem, a karabin chyba na tym montowany na aucie, zaczynają strzelać, nie trafiają w ogóle, albo trafiają we wszystko, tylko nie w Arnolda. Potem Arnold odpala chyba samolot, uderzając w ogóle w niego, czy coś takiego, czy grozi mu?
Tak, bum, coś robi takiego.
Bo ona nie jest w stanie tego odpalić, bo nie wie, o co chodzi, ziomków, ale Arni siłą
to tych ziomków jakąś, nie wiem, czy on ich rakietą zabija, czy nie, rakietą jeszcze chyba nie. Jeszcze rakietę jeszcze na później potrzebuje. Ale oni się, proszę, wysadzają po to, żeby nie mogli nikomu powiedzieć, co tam się dzieje. I lecą. Lecą, tam jeszcze jest
lecą. Jeszcze jest stęka, w której, bo muszą przelecieć gdzieś przez jakieś terytorium jakieś wojskowe, gdzieś jest jakaś baza. I tam przez radio wywołuje taki oficer wojskowy, który mówi, ostrzega ich, że teraz wlatujecie na terytorium zastrzeżone i macie natychmiast zawrócić, albo was prowadzą myśliwcy, albo cokolwiek. I ten żołnierz, który ich tam wywołuje przez radio, ten operator, to jest Bill Paxton w ogóle, nie wiem, czy uwierzy, że to jest Bill Paxton. Gościu, który grywał w zakamarkach filmów z Arnoldem, zanim zaczął dostawać porządne drugoplanowe role. Ale Bill Paxton jest w tym filmie, co był w szoku. musiałem sprawdzać na IMDb, bo poznałem go po twarzy, a sobie to nie wierzę, no znowu, co on tu robi? Ja sprawdziłem i faktycznie no, był w komando.
Widać.
W małym mikrorulce. Także oni jakoś tam, on się potem powołuje chyba na tego generała i tak, mówi, że natychmiast powiedzą cię.
Ale
generała,
nie wierzą mu jeszcze.
Nie, chyba Kirby'ego, on się tak, nazywa Kirby.
Ale mu jeszcze nie wierzą i to oni tam schodzą poniżej jakiegoś tam radaru.
A, dokładnie, on mówi, leć bardzo nisko. To potrafi każdy, który cię uczył, odbył dwie lekcje na ceśnie. Potrafi latać hydroplanem bardzo nisko. I on znika z radaru, także już go więcej nie śledzą.
I dolatują do tej wysepki. Arnie bierze na ponton wszystkie tam swoje sprawy, wyląduje przepływa do. Mhm.
Dziewczynie każe nadawać cały czas przez radio komunikat dla tego generała.
Może ktoś w końcu umierzą. A sam przebiera się z powrotem.
Tak, tu jest ten legendarny montaż z komando, w której Arnie zakłada na siebie miliardy ton różnej broni, maluje się tym takim sztyftem komandowskim dla maskowania. Zbędzie sensu, bo i tak ładzi po tym z gołą klatą i rozwala wszystkich.
Zanim zaczniemy wyżynkę, jeszcze tylko wspomnijmy, że w tym momencie ta dziewczyna, jego córka jest zamknięta w jakimś takim pałacu, zamku.
To jest taka willa, którą właśnie mieszka ten cały Arius na wygnaniu.
I ona tam próbuje kombinować, jak tutaj kurde,
generalnie zwykle w takich filmach uwięziona osoba w trakcie, gdzie główny bohater ją ratuje, ona podejmuje skazaną na porażkę próbę ucieczki. Zawsze. Ona wyciąga klamkę z drzwi i zaczyna wydobywać deskę, którą są zabite okna.
Tak, ta deskę do okna wydobuje, w pewnym momencie ona tam wyjdzie przez tą deskę, będą ją ten główny zły gonił.
Mhm. Jeszcze w międzyczasie są takie sceny, w której ten zły Bennett rozmawia ze swoim szefem Ariusem i on mówi, że Matrixa znajdzie. Nie wiem, czy wy wiecie, ale wasze plany nie mają szans powodzenia, bo Matrix was znajdzie. Macie jego córkę, czy to mamy jego córkę?
Tylko ja stoję między wami.
Tak, przede wszystkim. Ci żołnierze mówią, jak to oni tam lubią zabijać i torturować, jakoś się śmieją. Oni tylko potrafią gadać, nic nie potrafią, a Matrix przejdzie przez nich jak piła łańcuchowa przez masło.
I tylko ja jestem w stanie.
Tak, dokładnie. Nie? A generalnie to ja w ogóle jestem w tym planie tylko po to, żeby zwabić tutaj Matrixa, bo na nim mi zależy i jego chcę zabić, a wasze wszystkie plany mnie nic nie obchodzą. Ja chcę
zabić Matrixa. I tak się wam nie uda, i tak się wam nie uda. Ha.
Matrix tu wszystko rozwali, a potem w finale staniemy przeciwko siebie.
I to mówi z takim wąsikiem, w tej właśnie swoim sweterku, w takim kurde krótkim rękawiku. No, nie wiem.
No i generalnie no, szczupły to nie jest tego. Także nie ma muskularnej postury ten aktor.
W tym momencie wysyła ten telefon. Okazuje się rzeczywiście, że już wiadomo, że ten samolot ląduje po 15 godzinach.
Tak, on ląduje, tam znajdują te zwłoki tego gościa. Ci kolesie źli, którzy czekają tam na lotnisku, jakieś takie miniony tego całego Ariusa, widzą, jak wywożą na noszach tego kolesia.
Dzwonią, wiadomo, że będzie akcja. Jeszcze zanim się akcja zaczęła, to ten Arnold wziął tą jedną minę przeciwpiechotną i położył ją tam obok jednego budynku. I odszedł. Tak. Wziął jedną minę.
Na wyspie budynków jest bodajże 4, widziałem wszystkie.
Jest same koszary takie są.
Tak, same takie
baraki. Położył ten. Włącza się alarm, bo już wiadomo, że coś jest nie tak. Wybiegają żołnierze i zaczyna się...
Następuje te sceny, którą wszyscy znają z memów. Ta sekwencja.
Następuje się sekwencja, która jest po prostu jedną wielką, absurdalną wyżynką. Mhm. Arlis po prostu, no nie wiem.
Arlis trzeba. Generalnie tam są akurat niektóre fajne sceny, nawet niektóre fajne akcje kaskaderskie, ale niektórzy z tych kaskaderów są tak kiepscy, że jak Arnie strzela 4 razy, pada 5 na przykład.
Tak.
Albo coś, nie? Więc obu Arnie strzela gdzieś tam w jedno miejsce, a padają wszyscy. To było później spardione w takim filmie UHF z Alem Jankowiczem. Tak. Też tam był, on wtedy wyglądał jak Rambo, ale sceny były z komando wyciągnięte. Gdzie oni właśnie padają nawet ci, w których Arnie nie strzela.
Biegną ci żołnierze, biegną tu z lewa, prawa, z prawa, Arnie z jednego karabinu,
wybiegają
karabinu,
w grach komputerowych zawsze, że się generują w budynkach i wychodzą
z pistoletu, tam przez jakieś murki przeskakują i w pewnym momencie Arnie postanawia odpalić tą jedną minę przeciwpiechotną. Odpala tą jedną minę przeciwpiechotną i tą jedną miną przeciwpiechotną na początku ona wybucha mina, po czym wybucha cały budynek.
Bez powodu wybuchają 4 inne budynki, z czego niektóre dwukrotnie.
Tak, potem wokół wszystkie budynki wybuchają i jeszcze spadziesz dwukrotnie i całe koszary za pomocą jednej miny, takie z drewna. Mm-hmm. Jakby ta nie wiem, może jakieś była, nie, bo to by jakieś, nie wiem, kurde były, nie wiem.
Skład paliwa,
jakaś broń, nie, zwykłe, drewniane.
Może ci żołnierze były łatwopalni, nie wiesz tego. Może to są, nie wiem, to całe Valverde jest taką fuzją kilku latynoskich krajów, głównie Meksyku i Kuby. Nie wiem, może żrą fasolę cały czas. No nie wiesz tego, żołnierze, no nie wiem, z puszek na wygnaniu. Eksplozja gigantyczna.
Ech, w tym momencie...
No ale widać, te budynki tak. były wypełnione całe benzyną, nawet widać, że te okna nie są prawdziwe, bo do planu zbudowano budynki z dykty i wsadzono do środka benzynę, żeby jak największą kulę ognia spiętrować.
Ten główny zły w tym momencie zaczyna iść do tej dziewczyny, żeby ją zabić. Ona na szczęście uciekła w tym momencie przez okno, bo tam deskę odblokowała i on ją goni.
Ona nagle wchodzi do jakiejś podziemi i jest w jakiejś kotłowni, która się nie kończy.
Tak, a
Arnie... Tam na końcu są generatory, które robią prąd dla całego tego...
A Arnie wykorzystuje ostatnią rakietę z tej katuszy, żeby otworzyć sobie tam główną bramę, z tego co kojarzę. Albo jeszcze chyba, jeszcze rozwala chyba jeszcze jakiegoś jeepa. Jedną chyba tu, długo tam.
Potem już są w tej willi, więc już trochę lepsi żołnierze i trochę lepsi kaskaderzy na szczęście są. Jeden z nich tak bardzo boleśnie spada na taki murek. Widziałem, jak on tam zeskoczył z górnego takiego balkonu i spada na taki murek bardzo boleśnie, mam nadzieję, że nic sobie nie zrobił. No ale już trochę lepiej wyglądają ci padający kolesie, ale nadal padają milionami, Arnie z tym CKM-em na parze do tych biednych ludzi. Tu się snuje te, lecą łuski we wszystkie strony, tu się snuje taśma od tego KM-u. Więc pruje i rozwala. Potem następuje jeden bardzo krótki moment, w którym Arnie jest osaczony w szopie, takie niewiele większe od niego. Jest osaczony w szopie, udało mi się osaczyć Arniego, już go tam obchodzą, już tam prują wszyscy w tę szopę, ale niby sprytnie się podczepił pod daszkiem tej szopy, pod sufitem. Spada na dół, potem bierze dwie piły, tarczę od pił i zaczyna rzucać w tych kolesi. Jednemu tam ścina głowy, drugiemu wbija się gdzieś tam w jakąś twarz. Bardzo ta karykaturalna scena. To powinno być w tej reklamie Parkside'a, co Arnold występuje dzisiaj.
I did everything with my tools, these are my tools.
I to powinno być w tej reklamie, tak uważam. Więc Arnie rozwala tych koleści na ten coraz bardziej dziwaczne sposoby. No ale jak już wszystkich rozwalił, chyba już nie ma żywej duszy w tej bazie, to wreszcie uznaje, że jeszcze rozwala złego Ariusa, który stanął wygodnie na schodach, w połowie schodów, na te takie okna, żeby sobie ładnie przez nie wypaść. On jako jedyny miał jakąś taką nowoczesną broń, bo on miał Steyra. Taki nietypowo zbudowany na tamte czasy, zwłaszcza. Pistolet maszynowy, ale na dużo mu nie pomógł, bo Arnie mu wpakował jakąś taką kulę. Zresztą nieważne, bo i tak on nie jest głównym bossem w tym filmie, tylko głównym bossem jest Bennett, także goście tylko wyleciał sobie przez szybę i zginął. No ale Arnie już jakiś cudem usłyszał głos tej córki, która jest dwa piętra pod nim w jakimś betonowym podziemiu i on usłyszał, go na krzyczy Daddy, nie wiadomo dlaczego, skąd wie? Nikt nie wie.
Serce ojca zawsze naprowadzi.
Tak, pewnie wiesz, tak, może mu medalion zadrgał albo coś, nie wiem. Więc pewnie jakoś tam, bo założył jej ten tracker GPS-u. GPS jeszcze nie było, nieważne. A wojskowy może był już
może
GPS.
Może już był, kurde, nawet wiadomo.
Więc Arnie rusza do tych podziemi, do tej kotłowni i tam już Bennett jakby dotarł do niej wcześniej, ale Bennett mówi, ja tu będę walczył z tobą, wreszcie tutaj osiągnę moją satysfakcję, wreszcie. I zaczynamy walczyć na sposób, niektóre są fajne, niektóre są mniej fajne.
Ja już szczerze nie pamiętam naprawdę, jak to się kończy. To jest w ogóle absurdalne, bo ten film widziałem dokładnie tydzień temu, ale już zupełnie zapomniałem, co się stało na końcu. Naprawdę.
Dobra, do rzeczy.
Do rzeczy mi jak on ginie.
Oni się tłuką. Tam są zupełnie nawet nie najgorsze sceny walki. Ten gościu jak dla takiego grubego tatuśka, to całkiem nieźle sobie daje radę w walce z Arnoldem, jest wysoki, więc nie ma tej dysproporcji między nimi. Ja się tłuką. On generalnie w tym filmie gubi jego macho kompleks, bo miał broń i nawet chyba trafił Arnolda, gdzieś tam go drasnął w mózgu. Kula zrykoszetowała od mózgu, dobrze, że nikogo nie zabiła.
Najczęściej właśnie tych zwoli właśnie gubi ta ich...
Macho kompleks, bo Arnie mówi tutaj chcesz ze mną walczyć, no to walcz ze mną na gołe pięści, nie idziemy na gołe klaty. Jak gościu się zgodzi na to...
To jest błąd, jak ktoś pożegnał.
Wyrzuca broń, wyrzuca chyba nóż nawet i zaczynają się naparzać. Tam w którymś momencie Bennett w ogóle leci na jakieś przewody wysokiego napięcia, bo tam w tych podziemiach są generatory prądu dla całej tej wyspy. Więc on leci na przewody wysokiego napięcia, które jego jakieś cudem nie zabijają. Potem przypiera chyba Arniego do ściany. Potem coś mu mówi, Arnie mówi bullshit i wyrywa jakąś rurę ze ściany i rzuca w niego i on dostaje tą rurą, przelatuje i przybija go tą rurą do takiego zbiornika pary, który pewnie jest częścią tego generatora.
Gdzie tutaj tak,
kurde? I para wylatuje przez ten, tylko po to, cała ta scena jest tylko po to, żeby Arnie mu powiedział blow some steam czy coś. Tylko po to. Wiadomo, że jak zły ląduje w czymś gorącym, to mówi blow some steam, jak ląduje w czymś zimnym, to mówi cool down. Nie? I ten, cool off. Tylko po to jest cała ta scena. No ale Arnie uratował swoją córkę i tam wychodzą. Tam już nikt nie żyje, bo wszyscy już nie żyją, wiadomo, Arnie.
Nawet ci co żyje, już nie żyją, wiadomo. Tak, giną, znikają jak w grze komputerowej.
No, mogą tak być, wszystkie zwłoki znikły na przykład, jak w Matrixie też znikają zwłoki. Więc oni tam wychodzą, generał już tu przyleciał swoim rychłą w czas, swoim śmigłowcem.
No, też standardowa sprawa.
I mówi, kurczę Arnold, ty powinieneś wrócić, ty tu jesteś kurczę człowiek do zabijania, maszyna, zabiłeś w pojedynku, zlikwidowałeś armię generała tutaj,
złego dyktatora. Ale Arnie nie może wrócić, bo...
Ja mówię, nie wracam, ja jestem teraz ojcem, nie będę wracał. nie ma szans. Nie wiem, czy znowu nie mówi bullshit, czy coś takiego i tak się kończy film. Generał już tak patrzy na niego, jakby on wie, on wróci. Będzie sequel. Miał być sequel i był nawet scenariusz napisany. I tam ten generał miał się okazać złym. Co tłumaczy bardzo wiele, że on w jedynce współpracował ze złolami. Skąd nie widzieli? To bardzo wiele tłumaczy, bo ten generał za wiele nie robi.
Tak, w sumie nawet mógł
ale akurat dziwnym trafem złole przecięli dokładnie wtedy, co on.
Dokładnie, zaraz generał. To ma dużo sensu. O matko jedyno.
Tam zwykle tak inaczej było to wyjaśnione, że on jakby...
Michał. Tak. Jak oglądałem ten film, to wydawało mi się, że oglądam parodię tego filmu.
No niestety, no tak jak się mówi, że każda parodia z czasem staje się przedstawicielem gatunku, to czasami niektórzy przedstawiciele gatunku wystarczająco długo parodiowanie staną się parodią
sami sobie. Ja nie wiem, przez to, że się człowiek Predatora później się oglądało, jakieś takie filmy.
Poważniejsze filmy,
to ja zupełnie zapomniałem, że to kurde apogeum to była taka absurdalna, to było aż tak absurdalne.
Ja ci powiem tak, ja się na tym filmie bawiłem dużo więcej niż się spodziewałem, żeby się
Znaczy, bawi. Właśnie, to okej, okay. To nie było, to prawda, bawiłeś się dlatego, bo parodie są fajne i w ogóle Wyżynka jest fajna, ale potem na przykład, nie wiem, był kurde ten Hot Shot. I to się niewiele różniło od tego
nie
tutaj.
Nie, fabuła właśnie... jest ta sama, fabuła jest fuzją Rambo i Komando, tak?
Tak, niewiele się różniło, to jak ten koleś w tym głupiej komedii zabijał tych niemilców, jak to mówi kurde Frabi, no to się niczym nie różniło, tylko naprawdę, to jest naprawdę tak przejaskrawiona film. Nie dziwota, że to się szybko skończyło i dopiero wróciło nawet z tymi w Marvelu po latach.
Przekręcone, przegięte filmy. Ja ci powiem, że bawiłem się dużo lepiej. Ten film, ja ci powiem tak, ten film jest połączeniem filmu Bundowskiego i Kevina samego w domu. Bo większość fabuły polega na tym, że bohater jedzie od jednego miejsca na drugie, śledząc jakiś ślad, taki bardzo wątły ślad, idzie w jakieś miejsce, gdzie spotyka zazwyczaj jakiegoś złego, z nim walczą i przy nim znajduje kolejny ślad, który prowadzi go w następne miejsce i schemat się powtarza 3 albo 4 razy.
Fabuła jest zupełnie jak z gry komputerowej.
To jest schemat z filmów Bondowskich. W każdym filmie Bondowskim jest dokładnie ten sam.
Faktycznie.
Że bohater idzie w jakieś miejsce, zwykle to jest w Bondzie, to jest zwykle jakieś egzotyczne miejsce, bo dużo pieniędzy i trzeba coś egzotycznego pokazać. Tam walczą ze złym, przy nim znajduje jakiś kolejny ślad, który prowadzi go w to samo miejsce, schemat się powtarza. I tak ze 3 razy w ciągu filmu, czasem 4. I Jarni robi dokładnie to samo. I ostatnie 10 minut, dokładnie tak jak w Kevinie same w domu, w miarę jakoś ugruntowanego jeszcze filmu takiego akcji, który był przez 90% czasu, przechodzi w sferę surrealizmu.
Znaczy tutaj jest taki problem, że to przechodzi z strefy surrealizmu do strefy mocnego surrealizmu, bo nawet ten film wcześniej nie jest zbyt realistyczny. Ale masz rację, tak, no w każdym razie... No,
jakiś taki w miarę ugruntowany thriller akcji, w którym się robi się gra komputerowa tak naprawdę, nie? Już wtedy gry komputerowe były i były gry o komandosach, którzy idą w prawo i strzelają. I to jest ekranizacja właśnie takiej gry.
Dokładnie.
Nie? Bohaterowie wybiegają z budynków, generując się kompletnie znikąd. Ale jest nawet, ich nieskończona ilość potencjalnie.
W grach komputerowych jest czasami trzeba magazynek, nie wiem, kurde, zmienić, a tutaj to nic, to jest jedna wielka wyżynka.
Także to połączenie Bonda i Kevina samego w domu, gdzie na końcu już bohater rozwala kompletnie wszystko i wszystko wychodzi. Kevin jest film obiektywnie lepszym.
Nie da się ukryć.
Nie da się ukryć. Że na końcu na przykład bohaterowi się powija noga, Arnoldowi się nie powija ani razu.
Ani razu. W sensie. Arnold tu jest jak... On,
tak,
to nic.
Tak, dokładnie, to on otrząsa pyłek z bomby atomowej, która właśnie eksplodowała mu za plecami.
Jego nic nie rusza. Uff. Jeśli ktoś tego filmu nie widział, a wydaje mi się, że może być sporo osób, które tego filmu nie widziały, no bo lata...
Ale nas zjadą w komentarzach, wiesz, zawsze mnie, że nie oglądam kiedyś Komandosa.
No ale to 85 rok, to kurde, jak nie byłeś tym...
No nie było wypożyczania tego filmu.
Jak nie byłeś tym z tych kurde naszych widzów, wszyscy mieli
VHS-y. Tak, mieli rodzinę w Niemczech,
wszyscy mieli VHS-y w 1985 roku, bo do kina w ogóle to poszli ci wszyscy mityczni, kurde, ludzie, to...
Ja pamiętam, że mój kuzyn był
akurat...
Ja miałem wtedy, nie wiem, ile, 6 lat, 7?
5,
jak
tak,
to było w Polsce?
W naszym wieku mieliśmy pewnie 6-7 lat, jak to było w kinach, a wideo dostałeś pewnie 5 lat później, tak? Pewnie, już to wszystkie kopie były zjechane i nikt tego nie ten...
Wypożyczalniach tego nie było, bo został film.
Tak, więc... Wydaje mi się, że sporo osób tego filmu mogło nie widzieć. Poza tym ten film bardzo szybko przeszedł właśnie z tej kategorii dobrego filmu akcji do kategorii Chryste Panie, co się dzieje?
Bo schemat się zużył. On już był trochę zużyty. Jeszcze tam w filmach klasy B gdzieś tam ciągnął do końca lat 80.
Ale w telewizji raczej nie puszczali, no bo to nie.
Tam jest taka przemoc bezsensowna czasami, więc gdzieś tam może jakieś później godzinach ktoś by to puścił, ale... Tak, on bardzo szybko stał się właśnie...
Na Polonii pierwszej z włoskim dubbingiem na przykład.
Nie, no tak, takie było... rzeczy nie puszczali.
Nie, wiem, żartuję. Puszczali Bonanza. Ale więc ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że sporo osób tego filmu mogło albo raz widziało kiedyś, więc może teraz
albo
spróbować.
Albo pamiętają przez mgłę to na przykład.
Tak. Nie? Mogą pamiętać ten początek, który był, te pierwsze 5 minut, które było trochę realistyczne. Dopóki Arnie nie zaczął.
O, jest realistyczny thriller reakcji i ty się po prostu nie znasz.
Czyli co, możesz polecić jako nie, przeżycie niezapomniane?
Trzeba mieć odpowiedni mindset. Albo ktoś ogląda ten film i on już u niego będzie zawsze święty i dobry. Bo tak. Wiem też z komentarza, że bardzo wiele osób tak ma, że te filmy są święte już teraz i nienaruszalne. A jeśli ktoś nie ogląda tego filmu, albo go pamięta słabo, albo może go widział go kiedyś i chciałby sobie przypomnieć, to przede wszystkim musi oglądać z odpowiednim nastawieniem ten film, bo inaczej to raczej nie zadziała.
Nie można tego
brać. Ja na przykład oglądałem z dobrym nastawieniem i się bawiłem bardzo
na
dobrze.
Na poważnie tego brać nie można.
Ja się bawiłem bardzo dobrze na tym filmie.
Ja też nie narzekam, ale mówię, no nie spodziewałem się, że takie... Nie pamiętałem w ogóle, że takie filmy istnieją. Mhm. No, jak Boga kocham, nie spodziewałem się aż takiego napierdzielenia energii.
No to prawda, ktoś to przegiął dosyć mocno i ewidentnie cały budżet filmu poszedł w to coś i w to jedno Porsche, które rozbijają
tak.
W ciągu filmu. Także cały budżet filmu, ogromna większość budżetu filmu kumuluje się w tej ostatniej scenie. Zwłaszcza w tych wszystkich galonach benzyny, które tam wtedy zdetonowano,
no tak,
żeby wysadzić te budynki, z czego niektóre dwukrotnie. Z różnych kamer, bo przywali więcej ujęć.
Tak, tam no, robi wrażenie. Obejrzyjcie
absolutnie, nie traktujcie tego filmu poważnie, bo to nie tędy droga. To jest film do oglądania, to jest film nie do myślenia na pewno. To jest film
do myślenia, tylko do oglądania. Mhm. I co, kończymy?
Kończymy.
Pozdrawiam Borg
i Enfix.
Retrogradnia.